kącik między nami mamami. To piątkowa audycja wypełniona po brzegi dobrym humorem i optymistycznym patrzeniem na świat. Matki Polki zabiorą Was w rejs po kuchni i spiżarce. Przekażą ciekawostki nie tylko na temat dzieci. Jednym słowem, szmarc, mydło i powidło.
Szmarc, mydło i powidło.
Minęła 19, zatem pora na kącik między nami mamami. Zapraszamy Was do naszej audycji. Dzisiaj będzie troszkę w odmienionym stylu, ponieważ w kąciku między nami mamami zrobiło się trochę pusto. Ale mamy nadzieję, że tą pustkę wypełnią nam dobre artykuły i fajne piosenki. Zapraszamy.
Już twoje napełni się trwogą i ciężar ogromny przygniata do ziemi. Gdy nogi nie chcą lub iść już nie mogą, to pomyśl, że jest ktoś, kto wszystko to zmieni. To matka ukoić może twe serce, przytulić tak mocno jak tuli Jezusa, wziąć wszystko co twoje we własne swe ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa. To matka ukoić może twe serce, przytulić tak mocno jak tuli Jezusa, wziąć wszystko co twoje we własne swe ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa. Lecz musisz się zdobyć na trud jeszcze jeden, by poprzez wędrówkę w upale i znoju zobaczyć twarz matki płomienną i jasną, by tam się z nią spotkać i zaznać pokoju. To matka ukoić może twe serce, przytulić tak mocno jak tuli Jezusa, wziąć wszystko co twoje we własne swe ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa. To matka ukoić może twe serce, przytulić tak mocno jak tuli Jezusa, wziąć wszystko co twoje we własne swe ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa.
Miesiąc maj poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach przy kaplicach czy figurach przydrożnych litania do Najświętszej Marii Panny, nazwana popularnie litanią lorytańską. Termin litania, z greckiego prośba, oznacza dosłownie modlitwę błagalną. Od innych modlitw błagalnych różni się specyficznym układem. Złożona jest z szeregu wezwań, po których następuje stała odpowiedź: módl się za nami. W litaniach do Matki Bożej i świętych, a jeśli zwracamy się do Chrystusa lub innych osób boskich, zmiłuj się nad nami lub wysłuchaj nas, Panie. Wśród form modlitwy do Najświętszej Dziewicy zalecanych przez Kościół znajduje się litanie. Polegają one na dość długiej serii wezwań do Maryi. następujących po sobie w jednakowym rytmie i stwarzających jakby modlitewny strumień uwielbień i błagań. Wezwania bowiem, przeważnie bardzo krótkie, składają się z dwóch części. Pierwsza jest wychwaleniem, druga błaganiem. Geneza litanii loretańskiej jest trudna do ustalenia. Najprawdopodobniej w swojej charakterystycznej formie i podstawowym zarysie pojawiła się w manuskrypcie paryskim z końca XII wieku. Można również wykazać, że niektóre wezwania skierowane do Maryi znajdowały się w litanii do wszystkich świętych. Z biegiem czasu dodawane nawet nowe tytuły maryjne stawały się coraz liczniejsze i stopniowo utworzyły nową grupę, która oderwała się od początkowego pnia. Litania zwana jest loretańską od miasteczka Loreto, położonym w prowincji Ancona we Włoszech, gdzie znajduje się słynne sanktuarium maryjne. Wierzono, że w XIII wieku został przeniesiony przez aniołów do Loreto domek nazaretański, w którym przyszła na świat Matka Boża. Faktem jest, że litania była szczególnie propagowana i odmawiana przez pielgrzymów w tym sanktuarium maryjnym. Przybrała tam ostateczną formę i zaczęła promieniować na cały kościół. Z roku 1531 pochodzi świadectwo używane w tym sanktuarium. Po raz pierwszy ukazał się drukiem w 1572 roku we Florencji i zawierała aż 43 wezwania. Do końca XVI powiększyła się co najmniej o jeszcze 20, co świadczyło o jej wielkim rozpowszechnianiu. Co do pobożnej praktyki odmawiania lub śpiewania litanii, warto przytoczyć fragment dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Czytamy tam: w wyniku rozporządzenia papieża Leona XIII o koniecznym odmawianiu różańca w październiku, śpiewem litanii loretańskiej liczni wierni przeświadczeni, że litania jest tylko rodzajem dodatku do różańca. W rzeczywistości jednak jest ona czymś niezależnym. Litanie bowiem mogą stanowić samodzielny element hołdu składanej Maryi, być śpiewem procesyjnym, stanowić część nabożeństw Słowa Bożego lub innych aktów liturgicznych. W naszej parafii również odbywają się nabożeństwa majowe codziennie o godzinie 17:30. Również na roli wilkowej możemy doświadczyć tego pięknego nabożeństwa, które jest odprawiane codziennie o godzinie 19:00. Kaplica na roli wilkowej gromadzi rzesze ludzi, przede wszystkim dzieciaków, które w swój dziecięcy sposób uwielbiają Maryję. Także zapraszamy wszystkich miłośników Maryi do tego pięknego pozdrowienia.
Prosimy Cię, Maryjo, o modlitwę za nas. Korzystamy z Twojej wielkiej władzy, danej Ci od Ducha Świętego. Wysłuchaj próśb zawartych w słowach tej pieśni.
Bramą do nieba. weź mnie do swego łona, bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.
Zastanawialiście się kiedyś nad tajemnicą Maryi? Jest ona najbardziej popularną i rozpoznawalną kobietą w dziejach świata. Żadna inna przedstawicielka płci pięknej nie doczekała się tak wielu hołdów, wyrazów, czci, oznak wdzięczności. Tylu rzeźb, obrazów, pieśni i utworów literackich. Żadna nie była darzona autentyczną miłością przez tylu ludzi na wszystkich kontynentach. Jej twarz zobaczyć można wszędzie. Za każdym razem wygląda inaczej. W Guadalupe, w Częstochowie, w Fatimie czy w La Salette. Tak jakby wizerunki przedstawiały różne kobiety. A jednak wystarczy rzut oka, by nie mieć wątpliwości, że to właśnie ona. Jest w niej coś, czego nie ma w żadnej innej osobie na świecie. Miriam z Nazaretu. Maryja. Choć tak znana jest, jednak nam mało znana. Na podstawie świadectw epoki wiemy o niej bardzo niewiele. Właściwie większość jej życia tonie w mroku tajemnicy. Pojawia się jedynie w kilku epizodach spisanych przez ewangelistów. Najwięcej poświęcił jej święty Mateusz i święty Łukasz, opisując okoliczności narodzenia Jezusa i jego dzieciństwa. Nie da się jednak napisać historycznej biografii Maryi w oparciu jedynie o Ewangelię. Badacze zmuszeni są więc sięgać do innych źródeł, głównie pism apokryficznych, powstałych w okresie wczesnochrześcijańskim, które z różnych przyczyn nie zostały włączone do kanonu Biblii. Najważniejszym z nich to księga zatytułowana Pochodzenie Maryi, Apokalipsa Jakuba, znana bardziej od XVI wieku jako Protoewangelia Jakuba. Tytułowa postać związana jest z apostołem Jakubem Młodszym, który pojawi się w Ewangeliach jako brat pański. U świętego Mateusza znajdujemy fragmenty, kiedy Jezus naucza w synagodze w Nazarecie, a mieszkańcy miasteczka zdumiewająco pytają: czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Maryja, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Autor przywoływanej protoewangelii Jakuba pozostawił nam zapis, że święty Józef, nim poślubił Maryję, był już wcześniej żonaty i doczekał się gromadki dzieci. Małżonka jednak zmarła i został wdowcem. Jednym z synów Józefa był właśnie wspominany Jakub Mniejszy, późniejszy apostoł i pierwszy biskup Jerozolimy. Tak utrzymywali również chrześcijańscy pisarze z IV stulecia. Ten ostatni w swojej historii kościelnej pisze wprost: Jakub zwany bratem pańskim, bo jego nazwano synem Józefa, Józef zaś uchodził za ojca Chrystusowego. Protoewangelia Jakuba spisana została w języku greckim, prawdopodobnie między 140 a 170 rokiem. Opisuje narodziny i młodość Maryi, zwiastowanie i narodzenie Jezusa, a kończy się ucieczką świętej rodziny do Egiptu. Jest obok tekstów świętego Ignacego Antiochińskiego, świętego Justyna Filozofa, jednym z niewielu pism z II wieku, mówiący o Matce Bożej. Źródłem tradycji ustnej, która znalazła wyraz w owej księdze, jest najprawdopodobniej rodzina Józefa, czerpiąca informacje od swoich przodków, bezpośrednich świadków opisywanych wydarzeń.
Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, Ty świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie, Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zbroję łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo i w opiece dzieci swe. Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zbroję łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. Maryjo, śliczna Pani, świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy, w sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach. Usłysz Pani błagania, pomóż nam. Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zbroję łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo i w opiece dzieci swe. Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj swoje łask, by świat nie przybył, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.
Miesiąc maj to miesiąc poświęcony Maryi. A jak wiemy, Maryja była matką. Była matką z oddaniem. Matka po raz pierwszy rozstaje się z dzieckiem, gdy je rodzi. Już nigdy nie będą aż tak razem. Przyjdą kolejne rozstania, też bolesne. Ale jeśli człowiek ma dojrzeć, konieczne. Mamy dla was bardzo ciekawy artykuł z gościa niedzielnego. O matce z oddaniem. Matka przytulająca dziecko. Czyż może być wymowniejszy przykład miłości? Może być matka, która dla dobra dziecka wypuszcza je z objęć. Jak to boli, trudno sobie wyobrazić. Ale bywają takie sytuacje i przynoszą wielkie owoce. Nazywała się Jakobet. Miała już z mężem Aramamem kilkoro dzieci, gdy urodziła ślicznego chłopczyka. Ale to nie był dobry czas na rodzenie chłopców. Niedawno weszło w życie rozporządzenie władzy. Wszystkich nowonarodzonych chłopców Hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki zostawić przy życiu. Swoista aborcja selektywna, pourodzinowa powodowała dyskryminację ze względu na płeć i narodowość. Powiedzielibyśmy dzisiaj, jak dowiadujemy się z Księgi Wyjścia, faraonowi chodziło o powstrzymanie boomu demograficznego wśród Izraelitów, mieszkających od kilkuset lat w egipskiej ziemi Goszen. Co musi czuć matka, która słyszy takie rzeczy? Możemy się tylko domyśleć, jak Jakobet drżała swoje dziecko. Biblia nie informuje o jej uczuciach. Podaje jednak, że kobieta ukrywała chłopczyka przez 3 miesiące. Wreszcie, nie mogąc dłużej go już ukrywać, wpadła na pomysł, tyle że desperacki, genialny. Wzięła skrzynkę z papirusa, powlekła je żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w swoitym na brzegu rzeki. Miejsce i czas nie były przypadkowe. Zwykle kąpała się tam o tej porze córka faraona. Matka liczyła najwyraźniej, że dziewczyna zauważy dziecko i nim się zachwyci, a w konsekwencji je ocali. Chwila, w której wkładała syna do wody, musiała rozdzierać jej serce. Pewnie w tym momencie żegnała się z nim na zawsze. To sytuacja graniczna. Szczyt bólu, gdy człowiek zaczyna rozumieć, że imieniem miłości bywa także rozstanie. Dalsze wypadki pokazały, jakie owoce może przynieść matczyna ofiara. Plon Jakobet powiódł się, a sprawy potoczyły się nawet lepiej, niż się spodziewała. Córka faraona istotnie przygarnęła dziecko, a siostra maleństwa, zostawiona przy mamie, na czatach zaoferowała arystokratce sprowadzenie karmicielki. W ten sposób chłopiec wrócił na pewien czas do matki, w która dodatku za karmienie własnego dziecka otrzymała wynagrodzenie. A gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki faraona i był dla niej jak syn. Czytamy w Księdze Wyjścia. Otrzymał imię Mojżesz. To on zajmie jedno z największych miejsc w historii zbawienia. Stanie się patriarchą narodu wybranego, jego wyzwoleńcem i prawodawcą. Sam Bóg będzie rozmawiał z nim, twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Poprowadzi go i objawi przez niego swoją potęgę. Krętymi drogami realizują się plany Boże. Nie byłoby tego, gdyby nie mądra, ofiarna miłość matki.
Pozwól mi przy... przyjść do Ciebie takim zwyczajnym, jakim jestem.
Pozwól mi przyjść do Ciebie jednym łaskawym Twoim gestem.
Pozwól mi przyjść do Ciebie takim zwyczajnym, jakim jestem.
Pozwól mi przyjść do Ciebie jednym łaskawym Twoim gestem.
Ty jesteś, Mario, taka czysta jak łza grzesznika, gdy żałuję.
Ty jesteś, Mario, taka dobra, to moje serce ludzkie czuję.
Więc się ośmielam przyjść do Ciebie tak jak przed matką dziecko staje.
Więc się ośmielam paść przed Tobą i całą nędzę Ci wyznaję. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, uczysz miłości, uczysz wiary.
Patrzysz łaskawym na mnie sercem, uczysz wdzięczności i ofiary.
Zanim odejdę od stóp Twoich, pozwól, że skończę na pytaniu, które dotyczy mego życia. Co znaczy trwać w ofiarowaniu?
Jochebed, pierwowzór i patronka tych wszystkich matek, które nie mogą połączyć miłości do swoich dzieci z ich bliskością. Nie mogła widzieć, że po dziesiątkach wieków przyjdzie taki straszny czas, gdy tysiące kobiet z jej plemienia dla ocalenia swoich dzieci będą je oddawać obcym ludziom. Że nastanie taka godzina, w której córki Izraela będą wyrzucać dzieci nawet z pociągów, licząc, że ktoś je znajdzie i przygarnie. Jakoś to podobne do tamtej historii, gdy na wodach Nilu zakołysał się papirosowy koszyk, a miłość ta sama. Anna była niepłodna. Zadręczała się, choć jej mąż próbował ją pocieszyć. Pewnego dnia przyszli z pielgrzymką do przybytku w Shiloh, gdzie tymczasowo przybywała Arka Przymierza. Tu nastąpił punkt zwrotny. Anna z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy wylała przed Bogiem swoje serce. Pełna żalu modliła się żarliwie. Uczyniła też obietnicę. Panie zastępów, jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy Twojej i wspomnisz na mnie i nie zapomnisz służebnicy Twojej i dasz mi potomka płci męskiej, wtedy oddam go Panu po wszystkie dni jego. Błogosławione te chwile, w których człowiek wyczerpuje wszystkie możliwości i traci pole manewru, a przecież wie, że coś zrobić musi. W takich razach dostrzega, że został mu tylko Bóg i robi to, co powinien, by robić od początku, zwracać się do Niego. Bóg jakby tylko na to czekał. Wypadki toczą się nieraz szybko. Modląca się Annę obserwuje arcykapłan Heli. Myśli, że nie upiła się, bo kobieta modląca się w sercu poruszyła tylko wargami. Dokąd będziesz pijana? Mówił zgorszony. Anna wyprowadziła go z błędu i wyjawiła swoje cierpienie. Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do niego zaniosłaś. Słyszy z ust najwyższego kapłana. Błogosławieństwo Helego spełnia się niebawem. Anna jest brzemienna, a po upływie dni rodzi syna. Nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówi: uprosiłam go u Pana. Czytamy w pierwszej księdze Samuela. Kobieta pamięta o swoim zobowiązaniu. Gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi, zaprowadzi go, żeby ukazał się przed Panem i aby tam pozostał na zawsze. Zapowiada mężowi. Prosty komunikat, ale można się domyśleć, że stały za nim duże emocje. To jasne, że Anna była silnie związana z synem. Okres karmienia musiał jeszcze tę więź wzmocnić. Trudno sobie wyobrazić, co przeżywała, gdy nadszedł czas pozostawienia Samuela w świątyni. Mogła zwlekać, przedłużać karmienie, a jednak nie zrobiła tego. Jak czytamy, chłopiec był jeszcze mały, gdy przyprowadził go do domu Pana, do Shilo. Stanęła przed Helim i powiedziała: to ja jestem ową kobietą, która stała tuż przed Tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się modliłam i spełnił Pan prośbę, którą od niego zaniosłam. Oto ja odejdę, oddaję go Panu po wszystkie dni, jak długo żyć będę. Zostaję oddany na własność Panu. Musiało boleć, ale Anna najwyraźniej zrozumiała, że skoro Bóg traktuje człowieka poważnie, to i on powinna poważnie traktować dane mu słowo. Samuel pozostał w najlepszych rękach. Wkrótce na własne uszy usłyszał głos Boga, wołający go po imieniu. Gdy dorośnie, stanie się potężnym prorokiem i duchową przywódcą narodu. Mocy ducha namaści pierwszych królów. Saul i Dawida. Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię, mówi Biblia. A Anna? Cóż, dopóki żyła i pamiętała o swoim synu, wiele o tym mówi wzruszająca wzmianka w Biblii. Matka robiła mu mały płaszcz, który przynosiła co roku, gdy przychodziła wraz z mężem złożyć doroczną ofiarę. Słyszała tam kolejne błogosławieństwa arcykapłana, które ten wypowiadał nad jej mężem. Niech Pan da ci potomstwo z tej żony w zamian za uproszonego, którego oddała Panu. Przekonała się, że Bóg wobec ofiary składanej ze szczerym sercem nie da się prześcignąć w hojności. Pan wejrzał na Annę. Poczęła i urodziła trzech synów i dwie córki, informuje Biblia. Są matki, które wpadają w rozpacz, gdy słyszą, że ich dziecko wybiera odmienną od ich oczekiwań życiową drogę. Jedna z takich kobiet, gdy córka oznajmiła, że idzie do zakonu, wpadła w histerię. Symulowała problemy zdrowotne. Przez ciebie odwiozą mnie do zakładu psychiatrycznego, szantażowała dziewczynę. Ta była jednak stanowcza i dopięła swojego. Po trzech latach matka zwierzyła się znajomemu. Byłam przeciwna, ale myliłam się. Teraz widzę, że ona tam jest szczęśliwa. Matka Samuela to dobra patronka matek, których dzieci Bóg woła po imieniu, stoją przed wyzwaniem. Muszę zaufać, że Boże scenariusze są najlepsze i że Bóg zatroszczy się o ich dzieci nawet lepiej niż one same.
Wszystko w mym życiu.
jest takie proste, bo Ty mi, Matko, pomagasz mi.
Przyjęcie planu Boga wobec potomstwa jest trudne, zwłaszcza gdy szczegółowo opracował się własny. Nie widzi się wtedy prostej prawdy, że ofiarowanie Bogu dziecka wraz z wszelkimi planami co do pociechy jest w istocie oddaniem Mu sprawiedliwości. To Bóg nas stworzył i choćby z tego tytułu ma do nas wszelkie prawa. Ma nad nami całkowitą władzę, ale ponieważ nas kocha, nie daje tego poznać i czeka, aż sami Go wybierzemy. Każdy chrześcijanin w jakiś sposób słyszy: pójdź za mną, ale w wielu ma problem z pozytywną odpowiedzią. Niektórym przeszkadza lepka więź uzależniająca ich od matek. Matkom izraelskim łatwiej było zrozumieć, że dziecko jest w pierwszym rzędzie własnością Boga i że jest to właścicielstwo najlepsze z możliwych. Od dnia wyjścia z niewoli egipskiej rodzice ofiarowali Bogu swoich pierworodnych. To był gest symboliczny, ale otrzymywał w rodzicach świadomość, że nie mogą się o dziecko tylko troszczyć, ale to on je ocala. Z taką świadomością przyszła kiedyś do świątyni największa z córek Izraela, Maria z Nazaretu. Zgodnie z prawem ofiarowała swoje dziecko. Żadna inna matka na świecie nie widziała lepiej od niej, że nie istnieje coś takiego jak ludzkie prawo do dziecka. Prawo ma tylko Bóg. I to Jemu oddała Syna, a jednocześnie wcale Go nie utraciła, bo w Bożej ekonomii jest tak, że wszystko, co się Mu ofiaruje, powraca zwielokrotnione. Jezus wam niczego nie zabierze, zapewnił kiedyś młodych Benedykt XVI. Istotnie tak jest, ale przekonuje się o tym ten, kto zaryzykuje oddanie Mu wszystkiego, szczególnie tego, co najdroższe. Dla większości matek najdroższe są dzieci. Czasami dzieją się w naszym życiu rzeczy, które sprawiają nam ogromny ból. Doświadczamy strat, których nie da się w żaden sposób pokryć. Tracimy tak wiele i bardzo często nie rozumiemy dlaczego. W takich momentach przyglądamy się uważnie naszemu sercu. Każde tego rodzaju zdarzenie może stać się okazją do powtórnego zadania sobie pytania. Czy to, przez co przechodzę, zmienia coś w mojej relacji z Panem Bogiem? czy to, co straciłam, co mi odebrano, bądź co przeminęło, jest dla mnie ważniejsze niż on. W naszym sercu toczy się gra o to, kto zajmie w nim pierwsze miejsce. To, co zwycięży w tych zmaganiach, będzie także najważniejszą rzeczą w naszym życiu. Wiele zależy od tego, co to będzie. Musimy mieć świadomość, że nie wszystko, co w życiu warto mieć i robić, się opłaca i nie wszystko, co się opłaca, warto. Czasami żyjąc według określonych zasad, trzymając się pewnych wartości, które uważamy za kluczowe, będziemy wiele tracili w tym świecie albo w oczach ludzi. To cena, jaką trzeba zapłacić, idąc na przekór duchowi tego świata. W ten sposób nasza wiara i miłość zostaje poddana próbie. Miłość jest z zasady zdolna do poświęceń. Wiara natomiast uzdalnia tego, kto wierzy, do oczekiwania nieprzemijającej nagrody za swój trud. Słowo Boże mówi, że ten, kto przystępuje do Boga, ma ufać i uwierzyć w to, że On wynagradza tych, którzy Go szukają. Taki bowiem jest nasz Bóg. On widzi, co tracimy. Zbiera i liczy wszystkie nasze łzy. Każda rana, każdy ból, jakiego doświadczamy, nie pozostają mu obce ani obojętne. On bierze do siebie wszystko, co nam się przytrafia. Lituje się nad nami i ma nad nami miłosierdzie, nawet gdy nas karci i ćwiczy dla naszego dobra. Obchodzi się z nami łagodnie, jeśli nawet uczy nas surowo, to nigdy Jego gniew nie bierze góry nad miłością, jaką Jego serce pała ku nam. Pan Bóg nie oczekuje od nas w zamian niczego poza odrobiną wzajemności. Gdy widzi, że ktoś wzrasta w miłości i się ku niej zwraca, będzie tworzył takiej osobie warunki, żeby się w tej miłości doskonaliła. Będzie stopniowo rozciągał jej serce, ucząc ją kochania siebie i innych w kolejnych, niekiedy naprawdę trudnych sytuacjach, aby mogła okazać się moc miłości, którą Duch Boży rozlewa w naszych sercach. Dlatego w wielu momentach Pan Bóg będzie zwracał się do nas z pytaniem: czy kochasz mnie? Nasza piątkowa audycja w kąciku Między Nami Mamami dobiega końca. Mamy nadzieję, że usłyszeliście coś dla siebie i był to dobrze spędzony czas. Już dziś zapraszamy Was na majówkę dla seniora, która odbędzie się jutro o godzinie 16 w Kaplicy Dworskiej, a następnie będziemy wspólnie świętować przy ognisku. Zapraszamy wszystkich naszych seniorów, ale także tych, którzy razem z nami chcą chwalić Maryję.
Dzień odfrunął nam jak ptak. W panience swej piosenkę na dobranoc zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. W panience swej piosenkę na dobranoc zaśpiewać w ostatnią chwilę dnia. I chociaż w nas ostatnie światła zgasną, opieka Twa rozproszy nocy mrok. Uśpionym wsiom ukołysanym miastom, a nie szczęśliwą, dobrą noc. Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom, panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną i oddal od cień codziennych trosk.
ostatni. Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc i tym, co dzisiaj zasną raz ostatni. Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc. Zasypia świat piosenką kołysany. Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów. Uśmiecham się do ciebie na